Teraz będzie działać. Dzień dobry, Gosiu, bardzo Ci dziękuję za miłe słowo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Babisiarz-Rzeszyna i tak jak Gosia powiedziała, będę dzisiaj mówił o kolorze w kinie. Ten obraz, który Państwo tutaj widzicie, od którego zaczynam moją prezentację i całe wystąpienie, to jak pewno większość z Was się domyśla, nie jest żaden fragment filmowy. To jest obraz zatytułowany Kompozycja numer 6 Wasilija Kandyńskiego z 2013 roku. Wasilij Kandyński, jak być może Państwo wiecie, to jeden z takich najwybitniejszych malarzy z jednego z nurtów wielkiej awangardy, kojarzony z abstrakcjonizmem geometrycznym bądź też niegeometrycznym, który bardzo był zainteresowany takimi zjawiskami jak na przykład synestezja, czyli jak odnaleźć wizualne ekwiwalenty struktur muzycznych. Ale ten obraz, który tutaj chciałem Wam zaprezentować, on powróci pod koniec mojego wykładu, więc jak zobaczycie go Państwo jeszcze raz, to znaczy, że wykład już się zmierza do końca. Można odetchnąć, można zacząć się, w sumie nie wiem co, ale można się ucieszyć. To taka jedna rzecz. I on jest związany i będzie pewną taką klamrą. Jak on zostanie sfunkcjonalizowany, to się okaże później. Na razie pamiętajcie, że on wróci. Ten obraz jest bardzo kolorowy, jak widzicie, i jest w pewnym sposób związany z kolejnym slajdem, który jest tutaj przygotowany. I to jest slajd o taki właśnie. To jest fragment filmu, kadr z filmu z 1903 roku, Królestwo Ferii w reżyserii Georges'a Méliès. Jak widzicie, ja cofnę na chwilę ten obraz. Do tego obrazu, jest pewne podobieństwo związane z przepychem, tak można to powiedzieć, z taką ferią wizualną, jeżeli do tego dołożymy fakt, że to jest film, który został odnaleziony, to jest film, który podlegał pewnej rekonstrukcji, to możemy sobie wyobrazić, że gdyby był tak pieczołowicie zachowywany jak obrazy Wasilija Kandyńskiego, to prawdopodobnie ten slajd byłby być może jeszcze bardziej, że tak powiem, feryczny i imponujący jak obraz Wasilija Kandyńskiego. No właśnie, co te obrazy mają ze sobą wspólnego. Jest to główny temat mojego dzisiejszego wystąpienia, które nosi tytuł Wszystkie barwy świata, film i kolor. No właśnie, tu jestem jeszcze raz ja, tak się nazywam, tutaj pracuję i tutaj też pracuję. Natomiast to zdjęcie nie dotyczy tego, co zazwyczaj kojarzymy z kolorowaniem filmu, ale co jest bardzo silnie związane z kolorowaniem filmu, bo to właśnie jest kolorowanie filmu. To jest praca nad taśmą filmową, praca artysty awangardowego Stana Breckhedge'a, który za pomocą małego takiego, właściwie co to jest? Jakaś igła, jakiś taki coś. Lekarze może by powiedzieli, wydrapywanie i kolorowanie taśmy filmowej. Dlaczego to zdjęcie bardziej przyświeca tematowi dzisiejszego naszego spotkania, a nie na przykład kamera wynaleziona przez Herberta Kalmusa, kamera Technicoloru, dowiemy się jeszcze zaraz. Jaka jest mapa drogowa naszego dzisiejszego spotkania, czyli jak mniej więcej będzie wyglądała architektura i struktura tej mojej wypowiedzi kilkudziesięciominutowej? Ja ją podzieliłem na takie dwie części. W pierwszej części mojego wystąpienia będę się głównie koncentrował na czymś, co bywa określane kolorami aplikowanymi, czyli takimi technologiami i sposobami nanoszenia czy też uzyskiwania efektu barwnych filmów, które związane są z nanoszeniem tej barwy w procesie postprodukcji bezpośrednio na taśmę filmową. To jest pierwsza część, o której będę mówił. Będziemy mówić sobie o wielu bardzo różnych metodach, za pomocą których można uzyskać taki efekt. W drugiej części mojego wystąpienia natomiast skoncentruję się na czymś, co jest określane jako kolory naturalne. Oczywiście kolory naturalne to nie są takie kolory, które dla nas są oczywiste, ale chodzi tutaj o to, że film barwny, czy też efekt filmu barwnego jest uzyskiwany w kamerze, czyli niejako kolory, które są już obecne w rzeczywistości, za pomocą różnorodnych technologii odciskują się na taśmie filmowej w procesie wykonywania zdjęć. To jest bardzo ważne, dlatego że wzorem dla tych kolorów są te kolory, które bezpośrednio istnieją w rzeczywistości. Natomiast wzorem dla kolorów w tych technologiach kolorów aplikowanych niekoniecznie musi być rzeczywistość, bo można na taśmę filmową nanieść jakikolwiek kolor niekoniecznie związany z tym, jak faktycznie wyglądają od strony kolorystycznej liście drzewa, jaki kolor ma, a mają spodnie czyjeś, bądź też jaki kolor mają czyjeś włosy. Ale to jest dość istotne. Istotne, że tak podzieliłem ten mój wykład, dlatego że zazwyczaj się przyjmuje, że no właśnie te kolory aplikowane funkcjonowały jako dominujący, że tak powiem, porządek filmu barwnego 100 lat temu, natomiast później wkroczyły na scenę przede wszystkim te kolory naturalne i wydaje nam się, że to jest teraz najbardziej naturalne. Tutaj mamy efekt działań takiej technologii kolorowania metodą, no właśnie, aplikowania kolorów na taśmę filmową, natomiast tutaj mamy diagram przedstawiający sposób jakby uzyskiwania barwy w kamerze wynalezionej przez zespół Technicolor. Ale no to może brzmieć na razie trochę enigmatycznie, mam nadzieję, że w trakcie wykładu będzie to coraz bardziej klarowne. Pstryk. O, no właśnie. To jest Maksim Gorki. Maksim Gorki wielkim pisarzem był, rosyjskim. Jednocześnie też to zdjęcie jest bardzo adekwatne dla tego, co się działo w jego głowie. On był generalnie takim dość przygnębiającym człowiekiem. I w 1996 roku Maksim Gorki w Niżnym Nowogrodzie po raz pierwszy zetknął się z kinem, z filmem. Podczas wielkiej wystawy wszechrosyjskiej udał się na pokaz zorganizowany przez Charlesa Aumonta, podczas którego pokazywane filmy wytwórni Blaci Lumière. I potem w Niżno-Nowogrodzkim dzienniku napisał taką recenzję tego, co tam zobaczył. I w tej recenzji relacjonował swoje doświadczenie za pomocą takich oto właśnie słów. Ostatniego wieczora znalazłem się w Królestwie Cieni. Gdybyście tylko wiedzieli, jak dziwnie tam jest. To świat bez dźwięku, bez koloru, wszystko. Ziemia, drzewa, ludzie, woda, powietrze jest tam zanurzone w monotonnej szarości. Szare promienie słońca na szarym niebie, szare oczy na szarych twarzach, nawet liście mają kolor szarego popiołu. To nie życie, ale jego cień, nie ruch, lecz niemy widmo. Straszne, prawda? To nie jest kino, jakie znamy, ale to jest Maksim Gorki, jakiego znamy. To znaczy, to jest jego wizja kinematografu jako medium, które jest generalnie przygnębiające i też jako medium, które przede wszystkim jest pozbawione jakichkolwiek barw od strony technologicznej. I taka wizja, no właśnie, historiograficzna i estetyczna była bardzo wpływowa i nadal jest bardzo wpływowa. To znaczy my sobie wyobrażamy, że chociaż jak już mieliście okazję słuchać zarówno Andrzeja Gwoździa, Łukasza Biskupskiego, Andrzeja Dębskiego, tak, szereg innych osób, to wiecie, że wczesne kino nie było tak nudne, jak mogłoby się wydawać, prawda? Nie jest to taka szarzyzna, jak Gorki ją właśnie widział. Niemniej ta wizja była bardzo, bardzo wpływowa i dla większości z nas wczesne kino mimo wszystko do pewnego momentu mogło się kojarzyć z czymś takim, czyli taki rozmazany, czarno-biały obraz, niemy, nudny, nie wiadomo o co chodzi w zasadzie, o co tam tym ludziom chodziło, byli szczęśliwi, że coś się rusza na ekranie, a my jesteśmy tacy wyrafinowani i już potrzebujemy czegoś więcej, prawda? To jest fragment filmu, kadr z filmu Thomasa Edisona, egzekucja słonia za pomocą prądu, tak? Więc ta wersja Gorkiego, ona była bardzo wpływowa historycznie, to znaczy wczesne kino było kojarzone bardzo długo i nadal jest kojarzone z czernią i bielą i była też wpływowa z paru innych względów, o których warto powiedzieć. I tutaj takie dwa nazwiska są istotne, to znaczy Jay Leida, to był taki awangardowy twórca amerykański, który rozpropagował ten jeden artykuł Gorkiego w Stanach Zjednoczonych, przetłumaczył go na angielski z tłumaczenia francuskiego i wśród historyków ten artykuł zaczął bardzo silnie funkcjonować, właśnie z taką wizją wczesnego kina jako czarno-białej nudy. Oraz Rudolf Arnheim. Rudolf Arnheim był takim psychologiem niemieckim z Weimaru, z dwudziestolecia międzywojennego, który to psycholog udowadniał coś bardzo ciekawego, że tak naprawdę film jest wspaniały dopiero wtedy, kiedy jest czarno-biały. To znaczy filmy kolorowe są bez sensu, ponieważ filmy kolorowe nie odrealniają rzeczywistości, a film, jeżeli ma być kreacyjny, jeżeli ma być innowacyjny, nie powinien udawać rzeczywistości, czyli powinien być bez dźwięku i bez koloru. Bo wtedy w tym udziwnieniu pojawia się dopiero jakaś ciekawa jakość. Niemniej oni dwaj wpisują się w taką klasyczną wersję historii filmu, wedle której kolor w filmie pojawił się dopiero w latach 30., o czym będę mówił, prawda? To znaczy do lat 30., do 34. roku, do czasu wprowadzenia na szeroką skalę technologii technikoloru, kino było czarno-białe. Kino było czarno-białe i ta taka klasyczna wizja historii filmu, ona mniej więcej opiera się na takiej standardowej opowieści, że do okolicy przez pierwsze, no tam powiedzmy 3 czy 4 dziesiątki lat funkcjonowania kina byliśmy w takim królestwie cieni, głuchym, niemym i szarym. Następnie w 27 roku pojawił się dźwięk, czyli weszliśmy do takiego, no nadal byliśmy w królestwie cieni, ale tam trochę się pojawiło dźwięku w tym królestwie cieni. Potem w 34 pojawił się kolor, za pośrednictwem technologii technikoloru i takiej kamery, którą tutaj widzicie. W latach 50. wprowadzono technologie różne związane z szerokimi ekranami, natomiast w XXI wieku do tego doszło 3D. I ja oczywiście upraszczam trochę, to znaczy upraszczam prostą wersję taką standardową, ale bardzo często można coś takiego usłyszeć w wielu miejscach. Między innymi szef wytwórni DreamWorks, takiej, która produkuje wiele filmów animowanych dla dzieci, Jeffrey Katzenberg, jest zwolennikiem takiej opowieści. Mówi, że kino 3D, które on bardzo silnie promuje, to jest ta kolejna rewolucja w historii kina, że najpierw kino było właśnie taką czarno-białą, głuchą nudą, potem było czarno-białą, kolorową, dźwięczną nudą, potem wszedł kolor, zrobiło się już o wiele bardziej ciekawie, w latach 50. szerokie ekrany, a potem teraz mamy 3D i już jest w ogóle super, coś, co można przedstawić za pośrednictwem takich schodków właśnie, tak, że mamy tego strasznego słonia, mamy potem pierwszy film dźwiękowy rzekomo, potem w 34 roku film Becky Sharp, czyli pierwszy film pełnometrażowy, fabularny z wykorzystaniem technologii technikoloru, 53 rok film The Robe, czyli pierwszy film w formacie CinemaScope, 41 rok to trochę wcześniej, fantazja Walta Disneya i połączenie technikoloru z dźwiękiem przestrzennym i potem Avatar, który to wszystko jakby spina jako dzieło totalne. No i w trakcie różnych wykładów na Akademii dowiadujecie się, że wiele tych rzeczy jest nie do końca prawdziwych, czyli że to wczesne kino wcale nie było takie nudne. Za tydzień dowiecie się od Marty Hauschild, że dźwięk w filmie istniał przed 27 rokiem i było go bardzo dużo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolorze, że to też nie było takie proste. Gdzieś tam kiedyś pojawią się pozostałe tematy i okaże się, że trzeba generalnie przyjąć do wiadomości, że wszystko było o wiele bardziej skomplikowane i zawiłe. No właśnie. Pstryk, pstryk. Jeszcze raz. No właśnie, bo to taka hipoteza o tym, że mamy królestwo cieni, nie wygrywa z rzeczywistością, ponieważ rzeczywistość przez pierwsze 3 dekady funkcjonowania kina nie była taka, ale była taka. Właśnie, czyli była pełna, jak już widzieliście, pewno różne fragmenty filmowe związane z tak zwanym wczesnym kinem, była pełna różnego rodzaju metamorfoz, ferii, eksplozji, trików i tak dalej, i tak dalej. I dotyczyło to również, no właśnie, ale chyba przeskoczyłem o jedno za dużo, czy nie? No właśnie, tutaj widać różnicę pomiędzy tym, co jest obecne w takiej tradycyjnej wersji. I tutaj również widać różnicę. Tamta różnica to są dwa różne filmy. Ta różnica to jest ten sam film. Ta różnica to jest ten sam film w wersji, która funkcjonowała w telewizjach i w różnych miejscach przez większość czasu. To jest film Podróż na Księżyc Georges'a Méliès z 1902 roku, czyli sprzed 115 lat. I to jest ten sam film, w takiej wersji, jak on faktycznie był oglądany. A był on oglądany w 1902 roku kolorowy. I prawdą jest, i faktem, który jest dla nas bardzo, bardzo istotny, że... O, dobrze. Ale zawsze mi mówiono, że mam na ekran. Czyli tak będzie lepiej. Dobrze. Prawdą jest, że 80% filmów do lat 30. było filmami w ten albo inny stopniu, do tego albo w większym albo w mniejszym stopniu kolorowymi. To kolorowanie we wczesnym kinie przez pierwsze trzy dekady przebiegało za pośrednictwem bardzo różnych metod, o których zaraz będę mówił. Takich metod jak kolorkowanie, jak matrycowanie, jak cieniowanie czy jak tonowanie. Tych metod było bardzo wiele. Można by do tych metod dopisać także, o czym zaraz będę mówił, także nakładanie filtrów na projektor. Czyli mamy czarno-biały film, nakręcony właśnie na czarno-białej taśmie, czarno-białą kamerą i potem wkładamy ten film do projektora i po prostu kładziemy, zmieniamy filtry kolorowe, prawda? No, jest to kolorowy film, ale takie efekty były osiągane trochę innymi technikami. One były osiągane na taśmie filmowej, ale nie w kamerze. Można to sobie tak upraszczająco wytłumaczyć, że wówczas na przełomie XIX i XX wieku, aż do lat 30. nie było kolorowych kamer, ale kolor był osiągany właśnie za pomocą bardzo różnych ciekawych metod. No więc teraz tak, spróbujemy. O, nie jest to takie proste. No właśnie, teraz tak. Otóż to, więc kluczowe, żeby zrozumieć ten pierwszy okres, tak, ten okres kolorów aplikowanych, czy też kolorów nanoszonych, kluczowe aby zrozumieć w ogóle cały XIX wiek, a cały XIX wiek, a w szczególności przełom XIX i XX wieku, można ująć w kontekście koloru takimi właśnie sformułowaniami. To jest anonimowy nowojorski litografik, który wypowiada się dla amerykańskiego czasopisma Art Amateur i w tymże czasopiśmie wyraża swoje odczucia w taki sposób. W dzisiejszych czasach rozpętało się szaleństwo na punkcie obrazków. Nigdy jeszcze nie było na nie takiego zapotrzebowania. Jakby tego było mało, ludzie nieszczególnie interesują się obrazkami czarno-białymi, chcą koloru. Film, który pojawił się na przełomie XIX i XX wieku, wchodzi w kulturę, która jest przepełniona kolorem. I gdyby film miał być czarno-biały od samego początku, to nie byłoby szans, żeby zyskał jakąkolwiek popularność, bo nikt nie chciałby oglądać czarno-białych filmów, skoro mogą oglądać czarno-białe właśnie na przykład różne inne rozrywki, otaczają się w życiu codziennym przedmiotami kolorowymi, czytają w gazetach, jeżeli mają odpowiedni, że tak powiem, kapitał kulturowy, intelektualny, czytają w gazetach o różnych nowościach z zakresu postrzegania i reprezentacji kolorów i w końcu pracują cały czas w przemyśle nad tym, żeby najlepiej produkować kolory, prawda? A film, gdyby był czarno-biały, to w ogóle mu się nie powiodło w takim właśnie środowisku. Produkowano tkaniny w XIX wieku na przemysłową i nieznaną wcześniej skalę tkaniny, które były kolorowe. To jest związane z takimi szerszymi procesami, powiedzmy, demokratyzacji życia codziennego, że już nie tylko najbogatszych stać na kolorowy ubiór, ale także tych, powiedzmy, mniej zamożnych. Mniej zamożnych stać także na to, aby kupować meble, które mają kolorowe elementy, aby kupować kolorową porcelanę. To jest istotne wbrew pozorom, czyli stać nas na kolor, można powiedzieć. A stać nas na kolor, dlatego że w XIX wieku w połowie William Perkin i inni naukowcy bardzo silnie pracowali nad tym, aby doprowadzić do wytworzenia syntetycznych, sztucznych barwników. I to jest taki syntetyczny, sztuczny barwnik Moveina, który doskonale, znamy ten kolor, nie? To jest pierwszy syntetyczny barwnik, który został osiągnięty w wyniku przetworzenia między innymi aniliny. Akademia Filmu Światowego, nie? Anilina, Moveina, meble, tkaniny i tak dalej. Więc syntetyczny barwnik Moveina, który powstaje w wyniku syntezy związanej, ja nie jestem chemikiem, przeczytałem tylko o tym, ale jest w tym wszystkim pewna metafizyka, dlatego że anilina, z tego co przeczytałem, jest pochodną wytwarzania koksu i smoły pogazowej. Więc mamy tutaj taką dziwną sytuację, taką magiczną trochę, gdzie ze smoły powstaje taka piękna barwa. I nad tym się tam rozwodzono czasami w XIX wieku. I moweina jako syntetyczny barwnik, czyli sztuczny, zaczęła być wykorzystywana właśnie do produkcji tanich produktów, produkcji tanich, niedrogich rzeczy, które mogły jakoś tam ubarwić ludziom życie, tak można powiedzieć. Ale oprócz tego służyły inne syntetyczne barwniki w ogóle. No to też jest w ogóle ważne, że ten syntetyczny barwnik sprawiał, że nie trzeba było tych barwników sprowadzać z Azji, wobec czego wszystko stało się tańsze. To jest istotne. Barwienie stało się tańsze. Barwienie nie tylko rzeczy codziennego użytku, ale także barwienie form rozrywkowych. Na przykład bardzo popularne w XIX wieku stały się chromolitografie, czyli kolorowe obrazki, które można było kupować. Bardzo popularne stały się kolorowe slajdy, które wkładano do latarni magicznych i wykorzystywano. O latarniach magicznych słyszeliście na pewno na wykładach Andrzeja Gwoździa, Andrzeja Dębskiego prawdopodobnie również. No i też kolejna rozrywka taka domowa, czyli kalejdoskopy. No i teraz wyobraźcie sobie, że ci ludzie naprawdę są otoczeni różnymi feerycznymi, kolorowymi atrakcjami, a naukowcy cały czas z jednej strony się zastanawiają nad tym, jak wytworzyć te barwniki, a z drugiej strony są niesłychanie zafascynowani tym, jak człowiek postrzega barwy. Tacy XIX-wieczni badacze jak Goethe, tak, ten poeta, jak Joseph Plateau, który wynalazł między innymi także taką zabawkę optyczną fenakistiskop, o którym pewno słyszeliście wcześniej, czy wcześniej w XVIII wieku Johann Ritter i wielu, wielu innych poetów, jak Goethe właśnie, wynalazców, oni byli zafascynowani tym, jak człowiek widzi kolory. I większość z nich to była taka fascynacja, która ocierała się o szaleństwo. Na przykład Johann Ritter podłączał swoje gałki oczne do prądu po to, żeby zobaczyć, jak napięcie zmienia sposób postrzegania barw. Joseph Plateau przyjmował różne chemikalia po to też, żeby zrozumieć, jak po przyjęciu jakiejś tam mikstury zmieni się jego postrzeganie kolorów, które go otaczają. XIX wiek to jest szaleństwo na punkcie kolorów, które było bardzo często określane jako chromokultura albo chromocywilizacja. Chromocywilizacja i niektórzy tacy bardziej konserwatywnie usposobieni krytycy właśnie narzekali, że teraz otaczają nas kolory i teraz ta młodzież to na psy zeszła, bo tak cały czas w tych kolorach siedzi, prawda? Trochę czerni i bieli by jej się przydało. A te kolory, te kolorowe gazety, magazyny, te kolorowe jakieś zabawki, kalejdoskopy właśnie, wszystko sprowadza się do tego, że świat się kończy, bo tyle koloru nas otacza. I no właśnie, i to jest, musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest olbrzymia konkurencja dla kina. O czym słyszeliście na poprzednich wykładach, że film nie wziął się znikąd i wszedł w bardzo rozwinięty przemysł rozrywkowy i musiał naprawdę się postarać, żeby zaproponować coś atrakcyjnego. I film w kontekście kolorów wchodzi także w bardzo taki właśnie eksplozyjny, atrakcyjny świat, który budzi szereg oczekiwań wobec filmów, ale też, co jest ważne, w film wchodzi pewną tradycję kolorowania. Tradycję kolorowania rozumianą po pierwsze jako powiązanie kolorowania nie tyle z realizmem, a bardziej z czymś fantastycznym, ponieważ na przykład właśnie kalejdoskop nie ma nic wspólnego z realizmem, chromolitografie bardzo często też nie mają nic wspólnego z realizmem, więc jest takie przekonanie, że film w momencie, kiedy ma być kolorowy, to te kolory nie muszą oddawać kolorystyki tego, co było przed kamerą. Te kolory mogą być zupełnie inne, oderwane od rzeczywistości, które znalazły się tylko i wyłącznie w głowie twórców. Ale ta tradycja wiąże się jeszcze z jedną rzeczą. To znaczy wiąże się z tym, że na świecie, w Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie były już wykształcone pewne procedury, jakby to powiedzieć, wytwarzania kolorów. I nie tylko jeżeli chodzi o syntetyczne barwniki, ale także jeżeli chodzi o nanoszenie kolorów właśnie na różne slajdy, na chromolitografię, na różne inne obiekty. Wobec czego kino wykorzystywało to, że gdzieś w branży obok, cztery ulice dalej, są tak zwane kolorystki, które wiedzą, jak nanosić małym pędzelkiem za pomocą lupy kolory na chromolitografię albo na slajdy i możemy je wykorzystać do tego, żeby one kolorowały taśmy filmowe. I to jest bardzo ważne. I to jest ważne także w tym kontekście, że to jest po prostu tańsze rozwiązanie i takie bardziej wpisujące się w to, co jest, ale z drugiej strony to też jest istotne dlatego, że z drugiej strony to też jest istotne, nie, zapomniałem, dlaczego to jest istotne, przypomnij mi się, dobra. Więc kolorkowanie to jest właśnie ta pierwsza metoda. Mamy kolorystki dwie ulice dalej, no to możemy je wykorzystać do tego, żeby pokolorowały nam taśmę filmową. I ta niesłychana rękodzielnicza robota, bo wyobraźcie sobie, to jest kadr z filmu Podróż na Księżyc, ten film był kolorowany ręcznie, że każdą klatkę filmową trzeba pokolorować. Klatka filmowa o szerokości 35 mm, kolorowana za pomocą małego pędzelka i lupy w ten sposób. Robiły to najczęściej kobiety. W przypadku wytwórni Georges Méliès robiła to taka manufaktura prowadzona przez Elisabeth Thuyer. Elisabeth Thuyer, ona zatrudniała około 200 kolorystek, które no właśnie pracowały przy takiej taśmie produkcyjnej i kolorowały kolejne kwiatki. Niezłe kwiatki. Więc kolorowały kolejne kwiatki. To jest ciekawe i ten wątek powróci, że zauważcie, że w takim klasycznym układzie, że tak powiem, powstawania filmu, nagle okazuje się, że to, co czyni film najciekawszym, pojawia się w tak zwanej postprodukcji. Czyli najciekawsze rzeczy pojawiają się nie na planie filmowym, nie w scenariuszu, tylko wtedy, kiedy film trafia do montażu i wtedy pojawiają się triki filmowe, o których słyszeliście już na innych wykładach i wtedy pojawia się też kolor, który jest bardzo ciekawy. W chwili obecnej, do czego wrócimy na samym końcu, też tak trochę jest, że postprodukcja, jeżeli chodzi o wytwarzanie filmu, staje się coraz ważniejsza. Tak? To znaczy to ze względu na efekty specjalne, ze względu właśnie na korekcję barwną, o czym będę trochę później mówił i tak dalej. Więc mamy pewien wątek feministyczny, no i też oczywiście kosztochłonność takiego przedsięwzięcia. Jeżeli uświadomimy sobie, że każda sekunda filmu to jest około 20 klatek, film ma 10 minut, czyli no dobra, nie policzę teraz tego w pamięci, tak? Ale to jest dużo. To jest kilka tysięcy klatek do pokolorowania w przypadku jednego filmu i każda kopia musi być tak pokolorowana. Bo to nie jest tak, że potem sobie przekopiujemy te kolory. Każda kopia filmu jest tak kolorowana, co sprawia, że pokolorowane filmy stają się ekskluzywne. I dystrybutorzy wtedy mieli do wyboru. Możesz zamówić film czarno-biały, albo dwa razy droższy film kolorowy, ten sam tytuł. I zobaczcie, to też jest w ogóle taka ciekawa kwestia filozoficzna, że wobec tego każdy film w sensie kopii filmowej trochę się od siebie różni, bo nie robią tego automaty, tylko robią to ludzie, którzy nanoszą farbę na każdą klatkę no, trochę inaczej. Tak? To znaczy raz naniosą w jednym miejscu tej farby trochę więcej, innym razem naniosą tej farby trochę mniej. To jest związane z dominującymi gatunkami, które były kolorowane wówczas. To jest kadr z filmu Taniec serpentynowy Annabelle. I zaraz poproszę o włączenie pierwszego fragmentu za sekundę, zanim już skończę ten wątek. I to, co jest tutaj dość... Albo już teraz poproszę o włączenie tego pierwszego filmu. Więc te praktyki kolorowania, ja tak trochę teraz zagadam, zanim ten film się uruchomi, te praktyki związane z kolorowaniem, one podwyższały jakość filmu i co jest bardzo ciekawe, jak będziemy mówić o kolejnych metodach, które były tańsze i trochę i mniej takie rękodzielnicze, i mniej czasochłonne i kosztochłonne, to filmowcy, czy też producenci i dystrybutorzy kłamali i mówili na plakacie, ten film został pokolorowany ręcznie, podczas gdy guzik był kolorowany za pomocą maszyn, o których zaraz też będę mówił. To podnosiło wartość filmu. No właśnie, Taniec serpentynowy. Tylko, że to nie jest ten sam film, tylko z tego samego gatunku. No dobra, może zostać. Thank you. jest fajne, prawda? Zwróćcie uwagę na to, że te kolory są niestabilne w dwojakim sensie. Po pierwsze, one się zmieniają, prawda? Teraz mamy tutaj czerwień, co jest decyzją kreatywną twórców, podejmowaną w negocjacji z pionami postprodukcji. Jest fantastyczne, naprawdę. No, już za mnie mówiłem. Więc, tak, po pierwszy raz widzę to na takim wielkim ekranie. No, nic nie będę mówił. No, to bardzo ładne to było. Więc, zmierzam do tego, że te kolory są niestabilne w takim sensie, że się mienią, prawda, i mogą fluktuować na różne sposoby, ale druga rzecz, która tutaj jest bardzo ciekawa, to to, że one tak jakby to powiedzieć, zmieniają swoje nasycenie. To wynika z tego, że nie da się pokolorować szeregu klatek w taki sposób, żeby farba na taśmie filmowej była tej samej długości. I z punktu widzenia realizmu to oczywiście jest problemem pewnym, ale z punktu widzenia innej intencji, że to nie ma być realistyczne, ale to ma być właśnie takie migotliwe, to staje się właśnie niesłychanie ciekawym rozwiązaniem. To migotanie i czasochłonność oraz kosztochłonność była likwidowane, te cechy były likwidowane w takim procesie uprzemysławiania tego całego zabiegu kolorowania i wytwórnia Pathé, która od mniej więcej 1904-1905 roku stała się najsilniejszą wytwórnią na całym świecie, wprowadziła taki zabieg, który polegał na matrycowaniu. Matrycowanie wyglądało w ten sposób, że film, kiedy już został wywołany, był każda klatka po kolei, wycinano w tej klatce w filmie, czyli w taśmie filmowej, ten mały fragment, który wiemy, że w przyszłości ma być pokryty jakąś barwą, dajmy na to czerwoną. I później przykładamy tę matrycę do danej klatki i przeciągamy sprayem. Czyli tak jak robią to, no nie wiem, osoby, które zajmują się szablonami na osoby tworzeniem szablonów na koszulki albo street artowcy, którzy coś tam robią na mieście, więc to jest dokładnie ta sama metoda, czyli każda klatka po kolei jest, no właśnie, ta klatka pozytywowa niewycięta jest przykrywana wzorem i tak jak mówię, sprayem przeciągamy żółtą farbą i mamy ten dany fragment pokolorowany na żółto tą samą grubością. Więc mamy matrycy, które są dokładne. Można bardzo pieczołowicie wyciąć ten fragment tak, żeby farba nie wchodziła, nie wykraczała poza określone kontury, ale też, co jest ważne, ten proces jest tańszy. I on stawał się coraz bardziej tani, dlatego że w pewnym momencie wynaleziono maszyny, które wycinały te fragmenty i wynaleziono też maszyny, które farbowały taśmę, wobec czego nie było już potrzeba tak dużo czasu, aby pokolorować każdą klatkę po kolei. I widzicie, zaraz zobaczycie, że to jest trochę inny rodzaj kolorowania, prawda? Jest w tym jakiś większy realizm. Tutaj jest taki Akrobaci Kiki, taki film Segundo de Siomona, hiszpańskiego twórcy. Natomiast tutaj mamy znowu Królestwo Ferii Georges Méliès, które częściowo było kolorowane właśnie matrycami. Natomiast na górze mamy fragment z recenzji filmu Edwarda Stantona Portera, wielki napad, to znaczy napad na Express 1902 roku. Chyba widzieliście, nie widzieli Państwo ten film, widzieliście, a w kolorze widzieli? Czy nie? Znaczy nie. No on był też, jakby tamten film też był kolorowany i do czego tutaj zmierzam, że zauważcie, świetnie zrobiony film, zdjęcia w większości sprawiają wrażenie trójwymiarowych, to jest ciekawe, natomiast kolorowanie, to już robota prawdziwego artysty. I to jest jakby ciekawa rzecz, to znaczy po pierwsze recenzent zwraca uwagę na proces kolorowania jako na coś, na coś takiego, jak my mówimy o, na przykład o aktorstwie. Że dobre aktorstwo było w tym filmie. Recenzent tutaj mówi, było bardzo dobre kolorowanie tego filmu. Mówi też no właśnie o tym, że kolorowanie jest robotą prawdziwego artysty. czyli przypisuje temu procesowi kolorowania taką bardzo dużą wartość z zakresu, powiedzmy, kapitału kulturowego, jak to się czasem mawia, że to jest duża wartość artystyczna, taka prawie malarska z tym związana. I ten kadr tutaj z Królestwa, akurat w królestwie Ferii to nie jest ostatni kadr, ale dużo filmów, które reklamowało się jako filmy no właśnie kolorowane z wyjątkową pieczołowitością i inwencyjnością, były reklamowane te filmy jako te, które posiadają fantastyczne domknięcie. I filmy często chwaliły się tym, że ostatnie ujęcie, tak zwane tableau, to jest po prostu arcydzieło. I to ujęcie, które pokazywałem wam na samym początku, zaraz po Kandyńskim, to było właśnie takie tableau. Czyli kończy się film i widzimy takie jakby takie zastygnięte, doskonałe, no właśnie takie zbijające, nie, takie no niesłychane wrażenie robiące, ja lubię takie sformułowanie, że rymsnąć na kolana można przed czymś, że można rymsnąć na kolana przed tym tableau. Dobra, jedziemy dalej w takim razie. Trzecim sposobem, już zupełnie innym i takim, który trochę bardziej przypomina pewne rzeczy, które znamy z dzisiejszych praktyk fotografowania i filmowania, to była taka praktyka cieniowania taśmy filmowej. Ona polegała na tym, że wywołaną taśmę poddawano takiej kąpieli, w wyniku której jasne fragmenty każdej klatki były kolorowane jakąś jedną barwą, czyli tutaj na przykład widzimy, że to był barwnik, no właśnie, może to nie było chyba, nie wiem, no jakiś tam barwnik, tak? Gdzie tutaj był jasny fragment taśmy, no to mamy tutaj czerwień, natomiast czerń pozostaje czernią w gruncie rzeczy. Czerń pozostaje czernią. Bardzo często przyjmuje się, że w przypadku takich, no właśnie, cieniowanych i też tonowanych, o czym zaraz będę mówił, technik, mamy do czynienia z różnymi konwencjami takimi realistycznymi, to znaczy kiedy jest noc, to wtedy film przyjmuje barwę niebieską, a kiedy, dajmy na to, bohaterowie są w jakimś większym stanie uniesienia emocjonalnego, to wtedy przyjmuje barwę czerwoną i tak dalej, i tak dalej. To nie jest do końca prawda, ponieważ jednak najwięcej tych filmów cieniowanych albo tonowanych było niezależnie od tego, co tam jest na ekranie, na taśmie z punktu widzenia realizmu. Czyli raczej znowu chodziło o to, żeby było ciekawie, żeby było atrakcyjnie, niż żeby było realistycznie. Tutaj będzie kolejny taki fragment. O, tak, no tutaj mamy żółty barwnik, prawda? Użyty. A tutaj tonowanie, czyli proces bardzo podobny, też wywołaną taśmę zanurzamy w barwniku, ale tym razem ciemne fragmenty zostają pokryte jakimś tam barwnikiem. To cieniowanie i tonowanie bardzo często wykorzystywano równolegle, na przykład z matrycowaniem, czyli najpierw kolorowano taśmę za pomocą matryc, a potem ją poddawano jakiejś kąpieli, tak jak w telefonach naszych bardzo często można nałożyć jakiś filtr na, no właśnie. No i o co chodziło z tymi barwami wczesnego kina w takim razie? Barwy wczesnego kina przede wszystkim nie były realistyczne, ale raczej sugerowały, że film jest jakąś taką ferią, prawda? Czyli nie musi mieć w ogóle to nic wspólnego z tym, jak faktycznie no właśnie takie rzeczy wyglądają w rzeczywistości. Zresztą zauważcie, to jest właśnie tableau kończące Królestwo Ferii Georges'a Méliès, że takich rzeczy nie ma w rzeczywistości. Prawda? Nie, jak pojedziemy do Grabowa nad Prosną, to tam nie znajdziemy takich rzeczy. W Łodzi też nie znajdziemy takich rzeczy. Więc skoro fantastyczna jest treść filmu, kolorowanie też może być fantastyczne. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że te filmy, one są albo czarno-kolorowe, albo kolorowo-białe w przypadku cieniowania i tonowania. Nie ma filmów czarno-białych. Jest tam czerń, ale ona zazwyczaj jest jako takie płaskie tło i to jest ciekawa rzecz. Jak widzieliśmy ten film Taniec Serpentynowy, to zauważcie, że tam w tym filmie nie ma głębi żadnej. I to znowu jest pewien element, który sugeruje, że nie chodzi o budowanie iluzji, jak to się mawia, jakiejś takiej, powiedzmy, kartezjańskiej perspektywy zbieżnej, która sprawia, że mamy wrażenie, że na obrazie jest odzwierciedlony trójwymiarowy świat rzeczywisty, ale raczej w przypadku tych filmów kolorkowanych chodzi o to, że to ta powierzchnia jest taka ciekawa, prawda? że powierzchnia jest interesująca i ta powierzchnia, która jest atrakcyjna, ona odciąga nas od fabuły, bo fabuła nie jest ważna. Ważne są atrakcje, jak już wielokrotnie pewno słyszeliście. I teraz przechodzimy do drugiej części, tej związanej z kolorami naturalnymi. Zmienia się nam tło na czarne, ponieważ ta część jest technologicznie i filozoficznie zasadniczo odmienna od tej pierwszej. Zerknę na zegarek. No nie jest źle. Dobrze, nawet jest dobrze. Więc takim największym osiągnięciem z zakresu, czy też największym przełomem, jeżeli chodzi o technologię kolorów naturalnych, była kamera Technicolor, która na szeroką skalę została wprowadzona w połowie lat 30. i film, który dzisiaj wszyscy zobaczymy, jest właśnie takim szczytowym, można powiedzieć, osiągnięciem technikoloru. To jest ta kamera, która w środku ma jakby trzy taśmy filmowe i każda taśma filmowa reprezentuje jeden podstawowy kolor. Czyli każda scena jest jakby nagrywana z takim filtrem i później, jak zaraz zobaczycie, scalana. Technicolor jako firma, jako technologia została założona, wymyślona przez Herberta Kalmusa, Daniela Comstocka i Bartona Westcotta, takich trzech amerykańskich przedsiębiorców, którzy pierwsze eksperymenty związane no właśnie z uzyskiwaniem barwy w filmie w kamerze prowadzili w połowie lat nastych, ale dopiero na przełomie lat 20. i 30. udało im się te technologie wprowadzić na szeroką skalę. To jest w ogóle taka ciekawa rzecz związana z tym, że te kolory aplikowane, o których mówiłem wcześniej, one przestały być stosowane wraz z wprowadzeniem dźwięku w zasadzie, czyli dźwięku rejestrowanego na taśmie, tak ściśle rzecz ujmując, dlatego że jak się dowiecie od Marty Hauschild, usłyszycie, że dźwięk w filmie był dużo, dużo wcześniej, natomiast ten dźwięk rejestrowany na taśmie, na szeroką skalę wszedł dopiero pod koniec lat 20. I o co chodziło, że jeżeli dźwięk był rejestrowany na taśmie, to późniejsza obróbka chemiczna tej taśmy sprawiała, że jest kłopot z tym dźwiękiem. Wobec czego zdecydowano się, że wolimy mieć filmy dźwiękowe z dobrą ścieżką dźwiękową, niż filmy dźwiękowe, które potem wykąpiemy w jakimś barwniku i ta ścieżka dźwiękowa nam się popsuje po prostu. I to oczywiście przyczyn było więcej, ale to była bardzo ważna przyczyna taka technologiczna, dlaczego zdecydowano się odejść od takich technik. Kolejna przyczyna, tak trochę wracam do tego ostatniego slajdu, dlaczego pod koniec lat 20. Te techniki aplikowane przestały być tak często stosowane, w szczególności te techniki pierwsze, czyli to matrycowanie czy też kolorkowanie. Ano dlatego, że jak się już dowiedzieliście, w okolicach I wojny światowej, czy nawet jeszcze trochę wcześniej, to co zaczyna dominować, to są filmy fabularne, pełnometrażowe. I wtedy pokolorowanie każdego filmu, no to jest po prostu jakaś tragedia, jeżeli mielibyśmy kolorować to ręcznie, a nawet za pomocą matryc. Wobec czego te techniki manualne czy też matrycowanie zaczynają odchodzić w momencie, kiedy filmy stają się dłuższe i to jest tragedia dla tych wszystkich postprodukcyjnych przedsiębiorstw, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, że potem jak się ostają te kąpiele, to te kąpiele potem też są już wykluczone ze względu na dźwięk, który ulega jakimś no właśnie procesom złym. Bo wcześniej też kombinowano z tymi metodami kolorów naturalnych. To nie było tak, że przyszedł Kalmus z Comstockiem i powiedzieli, że teraz powiemy wam, jak to się robi. Bo już wiadomo było, jak to się robi. To są fragmenty filmów kolorowych robionych no właśnie metodą, że tak powiem, w kamerze tych kolorów naturalnych z przełomu XIX i XX wieku. Widzicie, że mamy tutaj realizm. Jakbym wam powiedział, że generalnie to było zdjęcie i powiedzielibyśmy sobie, że zostało zrobione w latach 60. XX wieku, to pewno byśmy uwierzyli. Jest taka kolorystyka, która przypomina nam te fotografie z lat 60. No właśnie, więc to jest 1902 rok, ale oni na szeroką skalę zaczęli wprowadzać filmy w latach 20. Od 15 roku kombinowali z tym, w 23 wypuścili 10 przykazań Cecila B. DeMille'a, nakręcone przez Paramount właśnie za pomocą ich technologii Technicoloru, wtedy jeszcze dwuwarstwowego, czyli jakby wiązka światła rozchodziła się na dwie części i na dwie taśmy, a potem wprowadzili trójwarstwowy Technicolor, który testowali na przełomie lat 20. i 30. Między innymi Walt Disney im w tym bardzo pomógł. W 32 roku takim filmem Kwiaty i drzewa, który zdobył Oscara, jako krótkometrażowy film animowany. I wtedy już kamera i ta technologia była coraz silniej obecna w umysłach różnych producentów hollywoodzkich, ale także reżyserów hollywoodzkich, już miała te szlaki jeszcze bardziej przetarte. No właśnie, tak to mniej więcej wygląda. To jest fragment filmu Becky Sharp z 1934 roku i każda z taśm w kamerze rejestruje odrębny stempel światła i później te stemple światła składają się na jeden. Tak? O właśnie. Na jeden obraz Becky Sharp. Jak już wiemy, jak wcześniej to wyglądało, to widzicie różnicę. Że już w kamerze mamy kolorowy obraz, już w kamerze mamy ten obraz o jakości, powiedzmy, takiej w miarę realistycznej, bo to zawsze się trochę różni od tego, jak faktycznie postrzegamy kolory. Tutaj jest właśnie ścieżka dźwiękowa, która ulegała dewastacji w sytuacji, kiedy ta Becky Sharp miałaby być wykąpana jeszcze w jakiejś mowy inie. Straszne. Więc to jest film La Cucaracha z 1934 roku. To jest film krótkometrażowy. Zaraz po nim została wyprodukowana Becky Sharp i potem się już ten worek rozwiązał, tak można powiedzieć, z filmami realizowanymi w Technicolorze. Narodziny Gwiazdy to jest 1937 rok, Przygody Tomka Sawyera 1938, Robin Hood 1938 rok. To są najgłośniejsze tytuły, ale coraz więcej producentów i coraz więcej reżyserów chce w tej technologii realizować. Zauważcie, mimo to trochę już będę teraz spoilował, że wprawdzie mamy do czynienia z realistycznymi kolorami, czy też z taką barwą, która ma odzwierciedlać, czy też technologią, która ma odzwierciedlać barwy przed kamerą, to nadal jest to taka, no właśnie, dość atrakcyjna dla oczu barwna kompozycja. I zmierzam do tego, i to będzie trochę konkluzja, którą już teraz taką, którą chciałem zaproponować, że która będzie w dzisiejszym filmie szczególnie widoczna, o czym podyskutujemy po filmie, że mimo tego, że technologicznie kino przeszło na kolory realistyczne, to nadal technologie dążą do tego, żeby kolory były czymś raczej fantastycznym niż realistycznym. I tutaj to widać w przypadku La Cucaracha z 1934 roku. Hollywood początkowo i nawet w tym pierwszym pięcioleciu, czy do końca lat 30. było mimo wszystko, z jednej strony reżyserzy tam chcieli kręcić w tym kolorze i kręcili coraz więcej, ale cały czas producenci przede wszystkim pozostawali sceptyczni. Przede wszystkim dlatego, że wiązało się to ze wzrostem budżetów filmów. Około 30% więcej kosztował każdy film wyprodukowany w technologii Chemicoloru. Taka firma w Łodzi kiedyś była. Chemicolor, a to Technicolor, więc technologii Technicoloru. Wielkie kamery, to jest olbrzymia, strasznie kłopotliwa rzecz. Trudno oświetlić dobrze było scenę, tak aby te kolory zostały dobrze odzwierciedlone na taśmie. Co więcej, ta taśma była no właśnie dość nieczuła, wobec czego trzeba było bardzo mocno świecić. I to też powodowało różne technologiczne problemy. Duża część producentów w ogóle wątpiła w to, czy warto w to wchodzić, czy faktycznie ludzie chcą oglądać filmy kolorowe, jeżeli te kolory nie są jakieś fantastyczne, w cudzysłowie odjechane i tak dalej. Dodatkowo to, co powodowało, że producenci hollywoodzcy podchodzili do Technicoloru jak do jeża, to była specyficzna polityka tej firmy. To znaczy Technicolor, i to jest też w ogóle ciekawe, chciał mieć absolutną kontrolę nad tym, w jaki sposób jest wykorzystywana ich technologia. To znaczy traktowali to jako, to jest taka no właśnie ciekawa rzecz, że każdy film zrealizowany w tej technologii ludzie będą odbierać jako reklamę tej technologii albo jako coś, co jest przeciwne reklamie tej technologii. Jak ktoś na planie nieumiejętnie będzie świecił, to wtedy następny producent powie, a widziałem jeden film z Technicolorem, fatalnie. Więc oni jakby chcieli wpływać, chcieli na przykład chcieli wysyłać na plan swoich specjalistów, chcieli nakazywać, kto ma być operatorem w danym filmie, szkolili operatorów, jak korzystać z tej technologii, a i tak na planie wszystko było bardzo trudne. To jest na przykład, nie pamiętam, kurczę, jak ona się nazywa, główna aktorka w filmie Becky Sharp. To jest to, co widzą widzowie, prawda? A na planie ta scena wygląda tak. No, i teraz miało być. Wygląda tak, prawda? Więc widać, że to nie jest... Patrzcie, ona jest przerażona, nie? Więc to jest w ogóle... To zdjęcie mówi tak wiele o Hollywood klasycznym, prawda? Że to jest niesamowite. Zobaczcie, mamy tutaj jedno spojrzenie, jak w jakimś obrazie Velázqueza, gdzie jakaś jedna osoba patrzy w naszą stronę porozumiewawczo. Rozumiecie, o czym... A ci wszyscy mężczyźni tutaj znęcają się nad tą biedną aktorką. Straszne, nie? No więc to jest opowieść oczywiście z jednej strony o Technicolorze, a z drugiej strony jest to opowieść o Hollywood w ogóle. Wymagania wobec producentów, o których mówiłem, były bardzo takie zawiłe i wyżyłowane, jak to się mawia. Wynajem kamery, a nie sprzedawanie kamery, czyli Technicolor, tak jak zresztą też dzisiaj jest w filmie, że ta kamera się najczęściej wynajmuje na zdjęcia, a nie się sprzedaje, ale można było, nawet wielkie wytwórnie hollywoodzkie, które posiadały bardzo często swój własny park technologiczny, musiały te kamery wynajmować od Technicoloru. Były czasem zmuszane do tego, aby zatrudnić konkretnego operatora i to takiego operatora, który przeszedł specjalne szkolenia związane z obsługą tych kamer. Te szkolenia wyglądały w jakiś kompletnie niesamowity sposób podobno. Miały taki sekciarski element. Tym ludziom kazano spać w pokojach z tymi kamerami. Uczono ich tego, bo tam jest pryzmat w tej kamerze, który jest najcenniejszą częścią i uczono ich jakichś takich gestów, co zrobić, jak pryzmat ci wypadnie z rąk, że tam trzeba rzucić się, łapać go. I w ogóle co budowało taką, wiecie państwo, taką sekciarską atmosferę wobec tej technologii. Steve Jobs byłby zadowolony, prawdopodobnie też tak robił ze swoimi pracownikami. Co masz zrobić, jak iPhone leci na ziemię? Takie mogłyby być takie łapki, łapać go. Nie? Więc konsultanci byli obecni na planie. Były bardzo szczegółowe instrukcje dotyczące makijażu, scenografii i kostiumów. To znaczy w Technicolorze widzieli, jakie barwy scenografii, jakie barwy no właśnie kostiumów dobrze będą zarejestrowane i nakłaniano producentów, żeby właśnie tak, żeby oni z kolei kazali swoim reżyserom tak, a nie inaczej działać. Były kontrole na planie. Nie? Przychodzi pan z Technicolorem i mówi, kontrola, jak wy tam to oświetlenie robicie? Nie? Ścisłe procedury użytku. No i co ważne, nie można było wywołać tych filmów gdzieś indziej niż w Technicolorze. To też było bardzo istotne. Mimo to ekrany zapełniły się w jakimś sensie filmami zrealizowanymi za pośrednictwem tej technologii. Były to przeboje, takie jak no właśnie Królewna Śnieżka, Czarnoksiężnik czy Przeminęło z wiatrem. I po dziś dzień Technicolor funkcjonuje trochę jak taki no właśnie punkt odniesienia dla tego, jak może wyglądać atrakcyjnie film, który jest filmem kolorowym. W latach 40. Technicolor właściwie zdominował kompletnie Hollywood, jeżeli chodzi o produkcję filmów barwnych, jeżeli chodzi o produkcję i wynajmowanie kamer, jeżeli chodzi o laboratoria postprodukcyjne, jeżeli chodzi o serwis także. No. Zmieniła się sytuacja w latach 50., kiedy na scenę weszły inne firmy, takie jak Aquacolor, jak różne filmy francuskie, jak Orwo niemieckie, czy Eastman Kodak, również amerykańska firma i wtedy międzynarodowa konkurencja spowodowała jakoś powolny upadek tej, tej firmy. Więc to jest taka ciekawa historia, która w zasadzie wzlotu i upadku w trzy dekady. To było też związane z tym, że w latach 50. cały przemysł hollywoodzki przeżywał bardzo duży kryzys, o którym będziecie Państwo pewno słyszeli na jakichś innych wykładach. No. Niemniej, no bo właśnie, z jednej strony mówimy sobie o tym, że ten Technicolor był taką technologią, która pozwalała realistycznie odzwierciedlać to, co tam przed kamerą się dzieje, ale był on także wykorzystywany do produkcji, które cały czas opierały się na jakiejś fantastyce. Dobrym przykładem takiej produkcji jest film Fantazja Walta Disneya z 1941 roku, który był taką ideą totalną, można powiedzieć, przez Walta Disneya zaproponowaną. On widział w tym filmie coś, co Wagner określał wcześniej jako Gesamtkunstwerk, czyli właśnie jako takie dzieło totalne, które łączy z jednej strony warstwę muzyczną, z drugiej strony warstwę wizualną i ta warstwa wizualna odzwierciedla struktury melodyjne i odzwierciedla struktury dźwiękowe, co często określa się w kontekście psychologicznym doświadczeniem synestezji, czyli doświadczeniem słyszenia barw albo widzenia kolorów. I ta obsesja, ona była obecna i Technicolor był wykorzystywany no właśnie nie tylko do tych realistycznych filmów, chociaż jak dzisiaj właśnie będziemy w trakcie dyskusji mówić, też w dużej mierze fantastycznych, ale filmów, które wprost były odklejone od rzeczywistości, tak można by powiedzieć. Fantazja była właśnie takim filmem, ale człowiekiem, który współpracował z Technicolorem był także Oskar Fischinger, niemiecki awangardzista, który tworzył w latach 30. w Niemczech, potem przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych i eksperymentował no właśnie z takim sposobem kręcenia. Oskar Fischinger robił animacje abstrakcyjne, zaraz zobaczymy jeden taki film animowany Fischingera za pomocą wieloplanów, czyli taką bardzo skomplikowaną metodą, gdzie jakby mamy taką szafę, gdzie są wysuwane szuflady z kolejnymi planami, to są szyby. I Fischinger na każdej takiej szybie malował różne wzory. I te wzory właśnie rozpisane na wiele planów, później każda klatka po kolei była fotografowana za pomocą technologii Technicoloru z góry. Później to wszystko składało się w jeden film i ten film miał być właśnie wizualizacją skomplikowanych struktur muzycznych. Przykładem tego filmu jest poemat optyczny i chciałbym, żebyśmy ten film teraz zobaczyli. Drugi fragment z trzech. Czyli powoli zmierzamy do końca. Dobra. Thank you. Ten film, który Państwo widzieliście, on po pierwsze technologicznie rzecz ujmując jest bardzo trudny i imponujący. Ja mam okazję prowadzić, chociaż pracuję na Uniwersytecie Łódzkim, mam okazję prowadzić zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, tam na kierunku animacja. I studenci, którzy stykają się z takimi tradycyjnymi metodami animacji rysunkowej w tym przypadku, kiedy widzą ten film, to im po prostu szczeny opadają, dlatego że to jest niesłychanie trudne, żeby taki film rozplanować. Jest trudne, żeby rozplanować z punktu widzenia filmowego, a dodatkowo Fischinger każdy kształt i każdy ruch w tym filmie przemyślał z punktu widzenia struktury muzycznej, która ma być reprezentowana przez te formy wizualne. Także mamy do czynienia, i to nie jest jedyny jego taki film, mamy do czynienia z twórcą, który wykorzystywał kolor w filmie do tego, aby wizualizować muzykę. I on, to jest film z 1938 roku, on potem został zaproszony do współpracy przez Walta Disneya, do współpracy przy filmie Fantazja właśnie, do współpracy przy sekwencji otwierającej ten film, przy sekwencji, która jest właśnie wizualizacją tokaty i fugi Jana Sebastiana Bacha. I ta współpraca pomiędzy nimi się nie układała dobrze, dlatego że Disney oczekiwał od Fischingera, żeby te jego wizualizacje były, jak to się mówi brzydko, figuratywne. To znaczy, żeby to nie były abstrakcyjne formy, ale żeby to były jakieś tam obłoczki, chmurki, rzeczy, które przypominają rzeczy faktycznie istniejące w tym świecie. Fischinger natomiast jako malarz abstrakcjonista miał głębokie filozoficzne przekonanie związane ze sztuką, że sztuka nie powinna przedstawiać tego, co jest w rzeczywistości. I w tym filmie zresztą ta zasada jest realizowana także w ten sposób, że w tym filmie nie dość, że nie mamy do czynienia z przedmiotami, które moglibyśmy odnaleźć w realnym świecie, także nie mamy do czynienia z jakimiś formami, czyli tam nie ma jakichś sześcianów, nie ma jakby trzeciego wymiaru tak silnie zaznaczonego, tylko znowu jest płasko, tak jak płasko było w tych wczesnych filmach. I więc widzimy, że ten Technicolor, który miał być realistyczny, on także bardzo często był wykorzystywany do celów niekoniecznie z realizmem związanych. Podobnie zresztą jak w przypadku Normana McLarena, on akurat Technicoloru nie wykorzystywał, ale tworzył także w latach 30. Jego postać jest też pokazuje, że te techniki kolorkowania wykorzystywane we wczesnym kinie, one później są obecne na różne sposoby w twórczości na przykład awangardowej. Norman McLaren zasłynął taką metodą tworzenia animacji, którą określał mianem dźwiękowego scratchu, czyli wydrapywał na taśmie filmowej bądź malował na niej różne kształty i wydrapywał ścieżkę dźwiękową także własnoręcznie. Właśnie niejako przywołując te praktyki tych wczesnych kolorystek, które także bezpośrednio na taśmę filmową nanosiły różne barwy, które potem, czyli jakby znowu wraca taka sytuacja, że to, co najważniejsze w filmie, dzieje się w tak zwanej postprodukcji. I tutaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli film Kropki. I to jest kolejny film. I to jest film, który jest realizowany właśnie taką metodą, która potem zyskała dość dużą sławę. To jest taka metoda filmu bezkamerowego, czyli tworzymy film, nie wykorzystując do niego kamery w ogóle. Później taką metodę stosował Stan Brakhage, taki amerykański awangardzista, a także Julian Antonisz. Thank you. to jest wspaniałe, prawda? Więc i widzicie też pewne podobieństwo z tymi wczesnymi filmami. To znaczy, ten film został zrealizowany de facto podobną techniką, jak wczesne filmy, na przykład te tańce serpentynowe, czyli bezpośrednio na taśmę filmową naniesiono farbę po prostu. I McLaren też wydrapał ścieżkę dźwiękową tego filmu na ścieżce dźwiękowej taśmy filmowej. Natomiast dlaczego to jest dla nas istotne, taka analogia? To jest wprawdzie... Są lata 30., ale te filmy bezkamerowe były kręcone także długo później. No właśnie, tutaj mamy fragment... Tak, spoiler niestety, więc... Tak, no więc tak, więc tutaj Oskar Fischinger z pomatu optycznego i wracamy... Ach, no a teraz się nie udało, no. Zła strona? A, tak. No właśnie, wracamy do Kandyńskiego. Wracamy do Kandyńskiego... do kompozycji szóstej z 1913 roku, czyli do obrazu, jak wiele innych obrazów Kandyńskiego, które z jednej strony mają właśnie wizualizować formy dźwiękowe, mają nie udawać rzeczywistości i mają być raczej powierzchnią niż taką realną głębią estetyczną, prawda? Chociaż oczywiście można sobie wyobrazić jakąś, jakby to powiedzieć, jakąś fakturę tego obrazu, szczególnie kiedy go widzimy na żywo. Natomiast to, co jest tutaj dość istotne, to, że ta faktura daje nam poczucie, no właśnie, jakiejś tekstury, która nie wynika z głębi takiej analogicznej do głębi świata, w którym my żyjemy. I te filmy kolorowane ręcznie, także one mają w sobie coś takiego dotykowego. To znaczy, kiedy widzimy te kropki, mamy wrażenie, że to są jakieś kleksy, które w jednym miejscu są bardziej wypukłe, w innym trochę ta farba ma mniejszą grubość na celuloidzie. I to nas skłania do takiego przekonania, no właśnie, że te techniki wykorzystywane we wczesnym kinie, one wraz z technikolorem wcale nie odeszły do lamusa, tylko cały czas są obecne. I są obecne, no właśnie, nie tylko w praktykach awangardowych, jak na przykład u Stana Brickhedge'a, który wydrapywał swoje niektóre filmy. Nie tylko są obecne w taki sposób, że restauruje się wczesne filmy i możemy je oglądać takimi, jakie one były oglądane wówczas. Tutaj mamy tę dotykowy element bardzo dobrze widoczny. Nie tylko są wykorzystywane w mainstreamowym kinie, jak na przykład Lista Schindlera, gdzie no właśnie kolor nie istnieje po to, aby wzmocnić realizm przedstawienia, ale istnieje po to, aby zakomunikować jakieś inne treści. A we współczesnym kinie jest to wykorzystywane w postprodukcji, w której ramach coś takiego jak korekcja barwna, jak kolor korekcja jest coraz istotniejszym elementem pracy nad filmem. Wiele rzeczy może wydarzyć się na planie. Operator filmowy może podjąć bardzo wiele kreatywnych decyzji, ale potem film trafia do postprodukcji. Operator czasem jest zapraszany, czasem nie. W Stanach Zjednoczonych coraz częściej nie jest zapraszany. I to, jak wygląda ostatecznie film, jest już coraz bardziej, albo w coraz większej ilości przypadków jest decyzją kolorystów, którzy już nie mechanicznie, rękodzielnie nanoszą te barwy na taśmę, ile posługują się no właśnie takimi panelami, jak ten panel Da Vinci, do tego, aby kolorować różne fragmenty filmu na różne sposoby, niekoniecznie związane z realizmem. I to jest takie pytanie, do którego chciałem wrócić po projekcji filmowej właśnie, czy mamy poczucie, że film, który zaraz zobaczymy, jest bardziej po tej stronie realistycznej, czy też może nie. No i teraz jest następna plansza, bardzo estetyczna. Dziękuję.